Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
O świętym Józefie jako patronie ojcostwa mówił papież na audiencji ogólnej. Episkopat Stanów Zjednoczonych ustanowił krajowe sanktuarium Jana Pawła II. W Paryżu sprofanowano Bazylikę Sacré-Cœur. 19 marca zapraszam na wieczorny program informacyjny. Święty Józef, patron dnia dzisiejszego i opiekun Jezusa, był bohaterem papieskiej katechezy podczas audiencji ogólnej. Franciszek nawiązał do faktu, że w niektórych krajach, w tym we Włoszech, uroczystość świętego Józefa jest obchodzona jako Dzień Ojca. Papież zachęcił zatem ojców, by byli zawsze blisko swoich dzieci.
Loro hanno bisogno di voi.
One potrzebują was, waszej obecności, bliskości i miłości. Bądźcie dla nich niczym święty Józef, opiekunami ich wzrastania w latach mądrości i łasce, opiekunami ich drogi życia, wychowawcami. I towarzyszcie im na tej drodze. Właśnie przez tę bliskość bądźcie prawdziwymi wychowawcami. Niech święty Józef wam błogosławi i towarzyszy. Niektórzy z nas stracili swoich ojców. Pomódlmy się za wszystkich ojców świata, za żyjących i zmarłych, za naszych ojców. Zróbmy to razem, każdy pamiętając o własnym ojcu, czy żyjącym, czy zmarłym. Pomódlmy się do Wielkiego Ojca nas wszystkich. Odmówmy Ojcze Nasz za naszych tatusiów.
Dawne centrum Jana Pawła II w Waszyngtonie stanie się po kanonizacji ogólnokrajowym sanktuarium tego papieża w Stanach Zjednoczonych, ogłosił dziś przewodniczący amerykańskiego episkopatu arcybiskup Joseph Kurtz. W 2011 roku dawne centrum nabyli rycerze Kolumba z myślą o utworzeniu tam sanktuarium papieża Polaka. Zgodził się na to miejscowy biskup kardynał Donald Wuerl, który przyznał mu rangę diecezjalnego sanktuarium. Dziś zapewnia, że przez ostatnie 3 lata stało się ono miejscem modlitwy i pielgrzymek, i to nie tylko dla mieszkańców Waszyngtonu. W najbliższym czasie sanktuarium czekają niezbędne przeobrażenia. Główne piętro dawnego centrum zostanie przekształcone w kościół, a w dotychczasowej kaplicy będą przechowywane relikwie Jana Pawła II. Na parterze, podobnie jak do tej pory, będzie się znajdować stała ekspozycja poświęcona osobie papieża Polaka. Jan Paweł II ukształtował całe pokolenia katolików. To sanktuarium ma przypominać ludziom z całego kraju jego święte życie oraz jego wezwanie do świętości, które kieruje do każdego z nas, powiedział Karl Anderson, zwierzchnik rycerzy Kolumba. W świecie prawosławnym wciąż nie ustaje dyskusja wokół zwołania na 2016 rok Soboru Wszechprawosławnego. Głos w tej sprawie zabrał metropolita Hilarion z Patriarchatu Moskiewskiego. Zwrócił uwagę, że nie będzie to sobór powszechny, gdyż zabraknie na nim przedstawicieli Kościoła Zachodniego.
W prawosławiu obowiązuje zasada kolegialności. Gwarancją zachowania umocnienia jedności międzyprawosławnej na soborze będzie system przyjmowania decyzji. Każdy lokalny kościół prawosławny posiadać będzie jeden głos. Tylko zgodność wszystkich reprezentantów prawosławnych kościołów lokalnych uprawomocni podejmowaną decyzję obowiązującą dla wszystkich. Po ostatnim, 7 Soborze Powszechnym Nicei odbywały się sobory w Kościele Zachodnim oraz w Konstantynopolu w XIV i XVI wieku, ale zdaniem metropolity Hilariona nie mogą im przysługiwać miana powszechnych. Również sobory w Konstantynopolu nie były wszechprawosławnymi, lecz jedynie dotyczyły samego Patriarchatu Konstantynopolskiego, chociaż zapadały tam decyzje o sprawach innych lokalnych kościołów prawosławnych. Wypowiedź przewodniczącego najważniejszej dykasterii Patriarchatu Moskiewskiego miała uspokoić niepokoje w związku z pojawiającymi się w Rosji pogłoskami, że najbliższy sobór doprowadzi do unii z Watykanem, wprowadzi kalendarz gregoriański, zniesie posty i pogłębi rozpad światowego prawosławia. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Anarchiści sprofanowali ubiegłej nocy Bazylikę Sacré-Cœur na Montmartre, jeden z głównych symboli chrześcijaństwa w Paryżu. Na drzwiach oraz wewnątrz świątyni wymalowali wielkich rozmiarów slogany wzywające do podpalania kaplic i obalenia wszelkiej władzy. O profanacji bazyliki poinformowało Radio Notre Dame, rozgłośnia paryskiej archidiecezji, wyrażając przy tym zdumienie, że zarówno media, jak i politycy pomijają tę sprawę milczeniem.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Obchodzimy dzisiaj uroczystość świętego Józefa, ulubieńca Najświętszej Maryi Panny i patrona Kościoła Powszechnego. Obrazy, figury świętego Józefa rozsiane są po całym świecie. Jeden z nich, znajdujący się w kościele ojców karmelitów bosych w Poznaniu, zostanie ukoronowany w najbliższą niedzielę. O biblijnych korzeniach kultu świętego Józefa i jego znaczeniu dla całego Kościoła, a zwłaszcza dla rodziny zakonów karmelitańskich, usłyszymy w audycji przygotowanej w poznańskim Radiu Emaus. Przed mikrofonem Jacek Domański, zapraszam na nasz magazyn.
Święty Józefie, kiedy milczysz wobec tego, co przerasta Twoje możliwości, poznaję Twoją dojrzałość i opanowanie.
Kult świętego Józefa ma biblijne korzenie. Jezus jest potomkiem Dawida, na którym wypełniły się proroctwa Starego Testamentu. Święty Józef był doskonale oddany woli Bożej, a jako głowa świętej rodziny z Nazaretu został przez Boga obdarzony wyjątkową łaską i zaufaniem. To jemu Bóg powierzył opiekę nad Jezusem i jego matką, mówi arcybiskup Stanisław Gondecki.
Ewangeliści nadali świętemu Józefowi tytuł syna Dawida. Anioł mówi: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi. Gdy Jezus wkracza do Jerozolimy, tłumy wołają do niego: Hosanna synowi Dawidowemu. Podobnie święty Paweł w przemowie wygłoszonej w Antiochii stwierdza: z jego to Dawida potomstwa, stosownie do obietnicy, wyprowadził Bóg Izraelowi Zbawiciela Jezusa. To właśnie dzięki Józefowi Jezus otrzymał królewski tytuł syna Dawida. Dzięki niemu wypełniły się proroctwa Starego Testamentu, które mówiły o potomku Dawida jako przyszłym Mesjaszu.
Przełomowym wydarzeniem w życiu świętego Józefa był jego ślub z Maryją, matką Jezusa.
Według słów Jana Pawła II małżeństwo Józefa z Maryją stanowi wzorzec małżeństwa. Fundamentem tego małżeństwa było wzajemne oddanie, miłość w stopniu najwyższym. Co prawda Ewangelii nie precyzują szczegółów dotyczących zawarcia tego małżeństwa, jednak zarówno święty Mateusz, jak i święty Łukasz kładą nacisk na dwie wielkie rzeczywistości. Z jednej strony prawdziwe małżeństwo, a z drugiej strony dziewicze poczęcie. Oboje, Józef i Maria, złożyli Bogu ślub czystości, nie zdając sobie sprawy jeszcze z faktu, że ich dziewiczy związek jest podporządkowany przyjściu na świat Mesjasza. Dziewictwo Maryi było warunkiem koniecznym narodzin Jezusa. Pisze Bossuet: podobnie jak ojciec w dziewiczy sposób zrodził swojego syna przed wiekami, również kiedy miał się narodzić w czasie, musiało się to dokonać za sprawą dziewiczego macierzyństwa. Niezbędne było dziewictwo Józefa, by zachować dziewictwo Maryi.
Poczęcie Jezusa w dziewiczym łonie Najświętszej Maryi Panny za sprawą Ducha Świętego stało się próbą wiary dla jej oblubieńca. O tym, co mogło dziać się w duszy świętego Józefa między odkryciem, że Maryja jest w stanie błogosławionym, a tym, że przyjął on ją do siebie, mówi arcybiskup Stanisław Gondecki.
Święty Józef przeżywał wówczas swoją noc ciemną. W pierwszej księdze Nocy Ciemnej świętego Jana od Krzyża opisuje on sytuację człowieka, który w czasie, gdy w wielkim spokoju cieszył się doświadczeniem Boga, nagle na skutek pewnej okoliczności zewnętrznej widzi, że znalazł się pośród strasznej nocy. Jest to noc, w której Pan Bóg zsyła burze i trudy wewnętrzne, wątpliwości, poczucie zagubienia i zakłopotania. Otóż coś podobnego musiało spotkać świętego Józefa, oblubieńca, który przeżywał chwilę spokoju, radości w oczekiwaniu na dzień, w którym przyprowadzi Maryję do swego domu. I dopiero posłaniec z nieba wskazał mu drogę rozwiązania dylematu. Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło.
Postać świętego Józefa i jego przepełniona miłością relacja z Najświętszą Maryją Panną stanowić mogą drogowskaz dla wielu współczesnych rodzin.
Żyjemy dzisiaj w czasach, w których, jak się wydaje, wielka noc ciemna spowiła instytucja rodziny. Miłość, która stanowiła istotę małżeństwa Józefa i Maryi, przestała być dla wielu współczesnych małżeństw punktem odniesienia. Trzeba za wstawiennictwem świętego Józefa, podpory rodzin, modlić się za współczesne rodziny, aby ich fundamentem była wzajemna miłość i oddanie na wzór świętej rodziny z Nazaretu.
mówił arcybiskup Stanisław Gondecki. W kościele zachodnim początki kultu świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, sięgają IX wieku. Nieco wcześniej kult ten rozwinął się na chrześcijańskim wschodzie. Na dalszy jego rozwój wpłynęły średniowieczne zakony i wielcy święci tego okresu. W roku 1479 papież Sykstus IV wprowadził święto świętego Józefa w diecezji rzymskiej, a Grzegorz XV w roku 1621 rozciągnął je na cały kościół. W XVI wieku na rozwój kultu patriarchy z Nazaretu w sposób istotny wpłynęła święta Teresa od Jezusa, karmelitanka bosa. Prawdopodobnie wyniosła to nabożeństwo z domu rodzinnego, w zakonie zaś obrała sobie świętego Józefa za obrońcę i patrona. Święty Józef został patronem większości klasztorów założonych przez świętą Teresę, mówi przeor poznańskiego klasztoru karmelitów bosych ojciec Karol Milewski.
Od samego początku istnienia tego kościoła, o którym nasze kroniki mówią, że jest pierwszym poświęconym świętemu Józefowi na ziemiach Królestwa Polskiego. I genezę tego kultu można też dopatrywać się w nabożeństwie, kiedy do świętego Józefa miała nasza święta matka Teresa z Awila, Teresa od Jezusa. To jej zawdzięczamy ten szczególny rys duchowości karmelitańskiej. Te święty związane z Karmelem, pierwszy klasztor założony przez świętą Teresę, reformowany klasztor Karmelu, poświęcony został jemu. Jemu zawierzała wszystkie sprawy reformy fundacji, 18 fundacji, jako przeprowadziła ze swojego życia kolejnych klasztorów na terenie Królestwa Hiszpanii.
Mówi ojciec Wojciech Ciak, karmelita bosy.
W przypadku Teresy ona była przekonana, jeśli chodzi o swoje powołanie do życia zakonnego. Nie miała wątpliwości, jeśli chodzi o życie w klasztorze karmelitańskim. Nie było takiego momentu, gdzie by ona narzekała na to życie, że jej wybrała. Natomiast do końca nie wiedziała, w jaki sposób to przeżywać. Szukała tej swojej drogi. I był taki moment bardzo właśnie decydujący. Ona miała mniej więcej wtedy około 28 lat, gdzie z jednej strony była gotowa przyjąć taką ścieżkę cierpienia, dlatego że zapadła na chorobę. To był paraliż. I gotowa byłaby w tej sytuacji trwać do końca życia, ale jednocześnie wcześniej odkryła drogę modlitwy w oparciu o Franciszka de Osuny. Ma przed sobą dwie drogi. Z jednej strony jest świadoma, do czego może prowadzić droga modlitwy myślnej, droga modlitwy wewnętrznej, a z drugiej strony ma przed sobą drogę cierpienia. I będąc w tej sytuacji, oczywiście to wszystko się dzieje w ramach życia zakonnego, będąc w tej sytuacji, ona odkrywa świętego Józefa i postanowiła zwrócić się do niego o pomoc, żeby on poprzez swoje stawiennictwo przyszedł jej z taką konkretną pomocą w odkryciu tej swojej drogi i poprosiła, że jeżeli ona ma powrócić do zdrowia, to pod tym warunkiem, żeby mogła podjąć to życie modlitwy. Więc święty Józef w jej życiu rzeczywiście odegra wielką rolę. Podjęcie założenia klasztoru świętego Józefa, gdzie by były zgromadzone kobiety podejmujące modlitwę myślną, stanowiło bardzo duże wyzwanie. Niemniej Teresa to podejmuje, rzeczywiście doprowadza do założenia klasztoru świętego Józefa, ale potem się okazuje, że ten święty Józef na różnych etapach ciągle interweniuje, a to przychodzi z pomocą finansową, kiedy wydawało się, że już nie ma środków na dalsze remontowanie budynku pod ten przyszły klasztor, a to przychodzi w sytuacji, kiedy wydawało się, że będą tam trudności uzyskaniem, nie wiem, pozwolenia od biskupa, czy jakieś inne kwestie. Zawsze on tam się w którymś momencie pojawiał. Dlatego też nie jest rzeczą przypadkową, że Teresa, która odkrywa drogę modlitwy, czy wybiera, czy decyduje się lepiej na drogę modlitwy przy pomocy świętego Józefa, jednocześnie też chce realizować tę drogę modlitwy w domu czy w klasztorze pod wezwaniem świętego Józefa. I ona mówi i podkreśla, że święty Józef jest przede wszystkim nauczycielem modlitwy, a więc nie tylko tym, który jakby wyprasza te łaski podjęcia życia modlitwy, ale jeszcze oprócz tego uczy takiego trwania w obecności Jezusa.
W niedzielę 23 marca w poznańskim kościele karmelitów bosych arcybiskup Stanisław Gondecki dokona koronacji obrazu świętego Józefa. Symbolikę tego obrazu przypomina ojciec Mariusz Jaszczyszyn, karmelita.
Malarz pragnął ukazać świętego Józefa jako ostatniego przedstawiciela patriarchów i proroków Starego Testamentu, który nie tylko doczekał się spełnienia obietnic i przepowiedni proroków o Mesjaszu, ale z łaski i woli Najwyższego stał się przybranym Ojcem Syna Bożego Mesjasza, któremu poświęcił całe życie i razem z nim rozpoczął nową erę dzieci Bożych. Artysta przedstawił świętego Józefa w sile wieku, około 30 lat, w pozycji stojącej z podtrzymywanym dzieciątkiem Jezus po jego lewej stronie. Twarz Józefa jest pełna dobroci, troskliwości i zamyślenia. Oczy tryskają radością szczęścia. Święty obiema rękami piastuje dzieciątko Syna Bożego. Lewą ręką obejmuje dziecię prawą, podtrzymuje z tyłu w geście ukazywania. Oto Zbawiciel świata, oto jedyna droga, prawda i życie. Dzieciątko rozbawione, urzekające niewinnością, trzyma w rączce gałązkę z rajskim jabłuszkiem, symbol zbawienia, a w lewej róże, symbol Zbawiciela.
Koronacja obrazu świętego Józefa będzie potwierdzeniem trwającego od wieków kultu tego świętego w Kościele. O tym, jakie znaczenie ma sam akt koronacji, mówi ojciec Karol Milewski.
Maryję tytułujemy jako królową ziemi i nieba. Natomiast święty Józef królem nigdy nie został ogłoszony, natomiast uczestniczy w królewskim pochodzeniu Jezusa z rodu Dawida. Ale jego korona to przede wszystkim korona chwały. To jest ta szczególna, jak mówiła święta Teresa, bliskość, którą cieszył się święty Józef, będąc opiekunem Jezusa. Stąd możemy powiedzieć, że jest to jak gdyby odblask owej korony Bożego Syna, który na obliczu i na całym życiu świętego Józefa wywarł takie zbawcze piętno.
Pierwsza koronacja świętego Józefa była w 1773 roku w Bogocie, w Kolumbii, a później były kolejne koronacje świętego Józefa w Belgii, między innymi w naszych kościołach. Ostatnia koronacja świętego Józefa w zakonie była w Awila w Hiszpanii, w tym pierwszym klasztorze świętego Józefa, które założyła święta Teresa z Awila.
Na zakończenie powróćmy raz jeszcze do obrazu świętego Józefa przedstawionego na kartach Ewangelii, mówi arcybiskup Stanisław Gądecki.
Ewangelia nic nie mówi o zajęciach Maryi i Józefa w Nazarecie. Prawdopodobnie były one takie jak wielu innych ówczesnych mieszkańców Nazaretu. Oni uświęcili się w środowisku i okolicznościach, w których nie było nic nadzwyczajnego. Stąd tak łatwo można ich naśladować. Oni są łatwiejsi do naśladowania od wielu innych świętych. Zostali świętymi, bo w tych zwyczajnych warunkach z doskonałą miłością wypełnili wolę Bożą. Im święci są bliżej Boga, tym bardziej promieniują na świat. A nikt nie był tak bliski Słowu Wcielonemu, czyli Jezusowi, jak Maryja i Józef. Nikt nie był w stanie tak jak oni odbijać tego światła, jakim był Jezus. Wchodząc w duchową zażyłość z Marią i z Józefem, zbliżamy się do światła, możemy się nim bardziej cieszyć i promieniować obficiej nim na innych.
Święty Józefie, kiedy milczysz wobec tego, co przerasta Twoje możliwości, poznaję Twoją dojrzałość i opanowanie.
Audycję przygotowali Katarzyna Zagórska, Aleksandra Wyganowska i ksiądz Maciej Kubiak z Radia Emaus w Poznaniu. Modlitwę do świętego Józefa czytał Jan Tycner. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.